Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, a jest z nami, co prawda w Szczecinie, ale z nami, z Państwem, pan dr Paweł Skubicz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, bo pan dyrektor no, w szczególnie interesujący sposób o tym potrafi mówić. Co tu dużo mówić, proszę państwa, o symbolach narodowych. Co prawda święto mieliśmy 2 maja, święto, które zostało powołane do życia, jeśli tak można powiedzieć, w lutym 2004 roku, no ale ale tak naprawdę to myślę, że jakbyśmy się tak głębiej zastanowili, każdy z nas z osobna, albo przeprowadzili jakąś sondę na ulicy, nawet u tych, którzy się czują patriotami, no to tak pewnie jest kłopot, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o historię tych naszych symboli narodowych. Panie rektorze, czym jest flaga? Może zacznijmy od flagi.
No, flaga jest jednym z symboli narodowych naszych. Mówimy o 3 istotnych, ważnych symbolach narodowych, które zresztą są zapisane w Konstytucji oraz w ustawie o symbolach narodowych. Mówimy tutaj o godle państwowym, o fladze czy barwach narodowych i o hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Jakbyśmy popatrzyli tak historycznie, to oczywiście najstarsze symbole to jest oczywiście godło, właściwie powinniśmy mówić herb Rzeczypospolitej Polskiej. On dzisiaj to jest oczywiście złożony z godła, czyli z orła białego na czerwonej tarczy herbowej. Orzeł jest w koronie. Niestety otwartej powinna być korona zamknięta z krzyżem, która symbolizuje suwerenne państwo polskie. Taką koronę miał orzeł, który zdobił herb rządu polskiego na uchodźstwie. I to jest jeden z takich postulatów od wielu lat formułowany przez heraldyków, jeśli chodzi o zmiany, jakie powinny nastąpić w polskich symbolach narodowych. Ten symbol towarzyszył władcom Polski już od czasów piastowskich. Pierwszym takim wyrazem tego orła był oczywiście orzeł, który my znamy, był orzeł wybity na denarze Bolesława Chrobrego. No i z czasem oczywiście ten orzeł zmieniał swój kształt, swoją formę, ale od czasów piastowskich mamy do czynienia tutaj z orłem w koronie. Rewolucja nastąpiła w momencie połączenia dwóch, można powiedzieć, państw. Najpierw Unią Personalną, później Unią Realną, czyli utworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Rzeczpospolitą złożoną z korony polskiej, czy właściwie z Królestwa Polskiego i z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wówczas herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów składał się z takiej tarczy herbowej dzielonej na 4 i na przemian umieszczonego herbu Królestwa Polskiego, czyli białego orła w koronie na czerwonym tle i na przemian litewskiej pogoni, czyli jeźdźca, rycerza na białym koniu, również umieszczonego na czerwonym tle. I gdybyśmy od tego jakby wyszli, to w rzeczywistości barwy narodowe, czyli ta biało-czerwona barwa pochodzi właśnie od herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pierwszy oczywiście taki ustawowy zapis, to jest w ogóle ewenementem w skali nie tylko Europy, ale również świata, to ustawa sejmowa z 7 lutego 1831 roku w trakcie powstania listopadowego. Właśnie barwy narodowe wprost wskazano w ustawie, wywodzą się od herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli kokardy narodowej w kolorze białym i czerwonym. I te barwy narodowe będą towarzyszyły Polakom przez cały okres zaborów, podobnie jak orły w różnej formie, w różnych miejscach umieszczane. One będą symbolizowały to dążenie Polski do niepodległości, tą narodową odrębność. One będą tym takim wizualnym nośnikiem tego, co Polacy mieli w sercach, w duszy, tego kultury, tej kultury, obyczaju polskiej mowy i tradycji. Pod tymi orłami, pod biało-czerwoną będą formowały się w późniejszym okresie choćby legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, czy też będą walczyli powstańcy, choćby powstańcy najpierw listopadowi, a później powstańcy styczniowi.
Czy flaga powinna mieć jakiś określony wymiar, długość, szerokość, czy te barwy także, które mamy na naszej fladze, są w jakikolwiek sposób zdefiniowane?
Oczywiście od samego początku, od kiedy te barwy narodowe, czy w ogóle symbole narodowe powróciły do takiej skodyfikowanej formy, ja przypomnę tylko, to oczywiście okres II Rzeczpospolitej, rok 1919, kiedy określono w wzorce, które mówiły zarówno o barwie narodowej, jak i o barwach narodowych, jak i o godle państwowym. No i oczywiście to kolor biały i czerwony. Wcześniej był to kolor bardziej karmazynowy. On w 1927 roku został zmieniony na taki kolor jasno-czerwony. Natomiast flaga państwowa ma określony wymiar, to jest 5 do 8 części tego, tych wielkości, czyli to jest flaga w kształcie prostokątu o takim stosunku właśnie wielkości. Barwy narodowe, biała i czerwona, są w równych proporcjach, biały u góry, czerwony u dołu. To jest ta flaga, którą posługujemy się na co dzień. Oczywiście są wypadki skodyfikowane, kiedy mamy w wypadku barw narodowych dodatkowe elementy dodane. Wspomnieć by tutaj należało choćby banderę czy też flagę używaną przez placówki dyplomatyczne, przez porty lotnicze. Tam w wypadku tych flag umieszczona jest w środku flagi, jest umieszczony herb Rzeczypospolitej Polskiej, czyli biały orzeł na czerwonej tarczy herbowej. Jeżeli jest to z wycięciem takim trójkątnym z prawej strony, mamy do czynienia z banderą marynarki wojennej. Natomiast innymi elementami czy przykładami barw narodowych skodyfikowanymi jest choćby wojskowa szachownica, którą zobaczymy na polskich samolotach wojskowych, które w ten sposób są barwami narodowymi identyfikowane.
A czy można sobie, bo ja takie widziałem przypadki, także na demonstracjach, różnych ulicznych manifestacjach raczej niż demonstracjach, że ktoś właśnie przychodził z banderą?
No, jest to właśnie niewłaściwe postępowanie. To tak jakbyśmy, nie wiem, osoba, która niesie tą flagę, twierdziła, że jest okrętem wojennym. Oczywiście przyjmujemy to z zażenowaniem i uśmiechem takim, powiedzmy sobie, raczej takim dość, powiedzmy sobie, przykrą konstatacją, że jednak Polacy mimo przywiązania do biało-czerwonych barw nie znają sensu i znaczenia określonych symboli narodowych. Ważne jest to, żebyśmy jednak o tą biel i czerwień w tym określonym i formacie, i kolorze, i układzie dbali. Nagannym, wręcz bardzo nagannym jest umieszczanie na naszej fladze narodowej, na naszych barwach narodowych różnego rodzaju napisów, choćby miast, skąd dane osoby pochodzą, klubów sportowych, innego tego typu napisów. Tego nie powinniśmy robić. Powinniśmy dbać o czystość naszych barw narodowych. Ustawa o barwach narodowych precyzyjnie mówi o tym, że powinniśmy szanować nasze barwy narodowe, za ich nieszanowanie, nieprzestrzeganie reguł grożą sankcje karne. Pamiętajmy o tym, żeby flagę wywieszać czystą, wyprasowaną, żeby flaga nie dotykała do muru, do ściany, nie dotykała do ziemi, do błota. Natomiast w wypadku, gdy nasza narodowa flaga zabrudzi się, zniszczy się, to możemy ją oczywiście wyrzucić do śmietnika, ale pod jednym warunkiem. Powinniśmy rozdzielić dwa kolory, które tworzą naszą flagę czy nasze symbole narodowe, po prostu rozcinając i oddzielając biały od czerwonego, i tak zdekompletowaną flagę możemy z czystym sumieniem zutylizować.
Więc proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tutaj Pan Dyrektor mi przypomina takie scenki, przypomniał mi takie scenki. To też widziałem jeszcze na pielgrzymkach różnych takich papieskich, że osoby, które przyjeżdżały z jakiegoś miasta, miały napisane na właśnie na fladze Olecko. Ja nie mam nic do Olecka. Czy tam Będzin. Proszę Państwa, nie piszemy po flagach. Już nie mówię tam o innych stowarzyszeniach. Flaga powinna być czysta. Ale panie doktorze, było coś takiego przez czas jakiś, że ta flaga, jakby to powiedzieć nieładnie, no w jakimś sensie została trochę zużyta przez komunistów, takiej symbolice, którą kojarzyliśmy z różnymi właśnie zjazdami partyjnymi, z różnymi manifestacjami ku czci jakiegoś tam towarzysza, czy spotkania w jakichś zakładach pracy. Ja pamiętam jeszcze taki okres, gdzie w szkole podstawowej przymusowo musiałem chodzić na pochody pierwszomajowe, za niechodzenie na pochody pierwszomajowe, z których i tak się, mówiąc brzydko, zrywaliśmy, to groziły tam różne sankcje z obniżeniem sprawowania włącznie do tego najgorszego, z którym się wtedy wówczas nie zdawało. Poza tym wtedy te flagi biało-czerwone często były mieszane z czerwonymi szturmówkami. No właśnie raz taką czerwoną szturmówkę rzuciłem w krzaki i mało mi nie przepuszczono z klasy do klasy. Więc na początku lat 90. był pewien rodzaj takiego sceptycyzmu, bym powiedział, trochę do flagi, plus no oczywiście propaganda mediów lewicowo-liberalnych, która mówiła o wyczerpaniu się patriotyzmu, że patriotyzm prowadzi do nacjonalizmu, nacjonalizm do faszyzmu, no takie tam proste sylogizmy tworzono w naszych głowach. No właśnie, a ta flaga jest wyrazem tak naprawdę czego, panie dyrektorze? Czy to tylko ma taki urzędniczy charakter, czy jak to jest?
Myślę, że całe lata 90., przełom szczególnie lat 90. i 2000., to tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to czas, w którym barwy narodowe są passé. One się jakoś tak w tym obiegu medialnym, w tych, powiedzmy sobie, wypowiedziach różnych osób, szczególnie osób związanych z ówczesnym establishmentem, środowisk dziennikarskich, powiedzmy sobie takiego centrum i tej lewej strony, bardzo źle kojarzyły. Rzeczywiście każdy, kto szedł niemalże pod biało-czerwoną flagą albo wywieszał ją sobie w domu, do czego, szanowni państwo, mamy pełne prawo, każdy obywatel może wywiesić flagę w swoim oknie, balkonie. To jest wszystko w porządku. Natomiast wówczas no, wskazywano wręcz takie osoby palcem, mówiąc, że oni coś tam mają na pewno związanego z ruchem narodowym, z jakimś faszyzmem, z nie wiadomo czym. Ja wspominam te biało-czerwone, piękne, wyjątkowe marsze niepodległości, które miały miejsce choćby w Warszawie, i tym wszystkim, którzy brali udział w tych marszach i szli pod biało-czerwoną flagą, przypisywano jak najgorsze intencje. Na szczęście to się zmieniło. Dzisiaj dzięki między innymi temu, z jednej strony, że mamy święto flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ale z drugiej strony dzięki pracy wielu różnych osób, poczynając od najwyższych urzędników, dostojników państwa polskiego, poprzez polską administrację, poprzez funkcjonariuszy służb, wojska, ta flaga towarzyszy nam w waszych ważnych świętach narodowych, ale też towarzyszy nam codziennie w przestrzeni publicznej. Pamiętajmy o tym, że od 2018 roku decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego każdy urząd w Polsce miał obowiązek i ma jeszcze w tym momencie obowiązek wywieszenia polskich barw narodowych na stojakach, na masztach, które są przed budynkami właśnie tych instytucji. My z tą flagą się oswoiliśmy, ale oswoiliśmy się w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. My z tymi barwami narodowymi polskimi, biało-czerwonymi po prostu się identyfikujemy. A stoi za tym jeden człowiek, Walenty Zwierkowski. Ja myślę, że dzisiaj moglibyśmy o tej osobie, panie
redaktorze, zaraz wywołam, jak najbardziej, bo pojawia się w pewnym dziele literackim, w pewnej książce, która była swego czasu dosyć modna i dosyć ważna. Myślę, że tak, dla co mi dwóch pokoleń z tego, co ja pamiętam i co wiem. W moim może trochę mniej, ale jeszcze mojego rodzeństwa starszego tak. I zaraz do samego bohatera przejdziemy. Ale jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo w ramach tych symboli narodowych pojawia się coś, co się nazywa chorągwią.
Tak, jest to jeden z symboli, taki czwarty symbol, symboli narodowych, który aktualnie nie figuruje w ustawie, a wydaje mi się, że powinien zostać przywrócony. Jest to chorągiew prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest biały orzeł na czerwonym tle objęty dwoma obwódkami, przy czym ta biała obwódka wewnętrzna jest wężykiem generalskim. To jest symbol władzy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako zwierzchnika sił zbrojnych w naszej ojczyźnie. I ten symbol narodowy powinien powiewać nad Pałacem Prezydenckim w każdym czasie, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przebywa w tym budynku, w którym urzęduje. Tak było w trakcie II Rzeczypospolitej. Ta wyjątkowa, bardzo dobra tradycja, która wywodzi się jeszcze z czasów I Rzeczpospolitej, czyli chorągwi królewskiej, była kontynuowana przez prezydentów na uchodźstwie. Powiem więcej, została chorągiew oryginalnie przekazana przez prezydenta Kaczorowskiego w taki symboliczny sposób prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ku mojemu zdziwieniu, ale myślę, że też wielu historyków, symbol ten nie został na trwałe wpisany do naszych symboli narodowych. Ja myślę, że gdy będzie w jakiejś przyszłości nowelizowana ustawa o polskich symbolach narodowych, koniecznie trzeba to zmienić, koniecznie powinien on wrócić i być obok barw narodowych, obok godła i obok hymnu, czwartym symbolem narodowym.
Panie dyrektorze, jednym z symboli narodowych jest także hymn państwowy, który znamy jako Mazurek Dąbrowskiego. Jaka jest jego historia i kiedy oficjalnie stał się hymnem narodowym?
Oczywiście Mazurek Dąbrowskiego powstaje w roku 1797 w trakcie kampanii włoskiej. Jest to inaczej pieśń legionów polskich we Włoszech, pieśń, której słowa napisał Józef Wybicki. I jako hymn narodowy po wielu, można powiedzieć, dyskusjach zostaje uznany w roku 1927 i od tego czasu aż po współczesną nam, ten czas współczesny dzisiaj towarzyszy nam we wszystkich uroczystościach o charakterze państwowym, narodowym. Jest to pieśń, która jednoczy wszystkich Polaków.
I warto pamiętać, że jeśli śpiewamy, czy jeśli jest grany Mazurek Dąbrowskiego, stajemy, proszę Państwa, na baczność.
Tak, i zdejmujemy nakrycia głowy, jeśli chodzi o mężczyzn, tylko i wyłącznie żołnierze oraz służby porządkowe tą głowę mają zakrytą czapkami według przepisów wojskowych czy też przepisów poszczególnych formacji i służb i straży. Natomiast każdy Polak w postawie wyprostowanej, godnie, no, zajmuje taką godną postawę na baczność. Myślę, że każdy cztery zwrotki naszego hymnu znać powinien. W pieśni Legionów oczywiście tych zwrotek jest sześć, wszystkich ich nie śpiewamy, natomiast te cztery każdy z nas znać powinien na pamięć i myślę, że każdy z nas powinien potrafić je godnie zaśpiewać.
Chciałem zapytać o podsumowanie, ale pan dyrektor to przed chwilką wszystko powiedział. No właśnie. Jest taka powieść z tysiąc, taka książka w zasadzie, bo to nie jest, to jest książka, która jest zbiorem różnych opowieści. Książka Mariana Brandysa z 1972 roku, Koniec świata szwoleżerów. I jedna z opowieści jest poświęcona właśnie Walentemu Zwierkowskiemu. Kim jest ten człowiek?
Moglibyśmy powiedzieć wyjątkowy polski patriota, poseł na Sejm, uczestnik wojen napoleońskich, powstaniec, uczestnik między innymi powstania listopadowego, uczestnik Wiosny Ludów, a później działacz polski na emigracji, tworzący na terenie między innymi Francji. Dla nas postać bardzo mało znana, ja nad tym bardzo mocno ubolewam. Józefa Wybickiego jako twórcę hymnu polskiego znają wszyscy. Ma swoje ulice w każdym mniejszym lub większym, niemalże każdym mieście naszego kraju. Natomiast Walenty Zwierkowski, który poddał w trakcie obrad Sejmu w Królestwie Polskim pod powstaniem listopadowym, pod uchwałę właśnie ustawę o, czy uchwałę o polskich symbolach narodowych, o tej postaci mało kto wie i jest tylko jedna w Polsce ulica Walentego Zwierkowskiego w Białej Wielkiej, w której osiadł w dworku po wojnach napoleońskich i tam żył i pracował do momentu wybuchu powstania listopadowego. To wyjątkowa polska postać, patriota, bohater, żołnierz, powstaniec, ale w moim odczuciu człowiek, który stoi, jest twórcą pomysłu na polskie barwy narodowe, które zostały utworzone, czy zostały jakby skondensowane w tak zwanej kokardzie narodowej, którą powstańcy, żołnierze Królestwa Polskiego nosili w klapach swoich mundurów jako symbol rozpoznawczy, symbol przynależności do narodu polskiego, symbol walki o niepodległą, suwerenną Polskę. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Walenty Zwierkowski został przypomniany Polakom, żeby na trwale wpisał się w panteon polskich bohaterów, wyjątkowych postaci, które dały nam barwy narodowe, nam Polakom, pod którymi dzisiaj wszyscy się jednoczymy, które są takim wymiarem właśnie zewnętrznym, zewnętrzną oznaką polskości.
No cóż dodać, proszę Państwa, nie wstydzimy się polskiej flagi. Możemy, tak jak Pan Dyrektor powiedzieć, ją wywieszać na balkonie czy w dowolnym miejscu, które mamy, które godnie ją reprezentują przez cały rok. To zawsze mnie ujmowało w takich dobrym, starym kinie amerykańskim, gdzie przy domu stał maszt i flaga powiewała. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę, panie dyrektorze, zapytać. Jest taki moment, zdarzają się takie momenty, kiedy flagę spuszcza się do połowy masztu. Co to oznacza i dlaczego się flagę spuszcza do połowy masztu?
Mamy do czynienia z takim wyrazem szacunku najczęściej czy w momencie wprowadzenia tak zwanej narodowej żałoby, wtedy kiedy wspólnie przeżywamy tragedię po stracie bliskich nam osób, a władze państwowe uznają, że powinniśmy uczcić ich pamięć, oddając między innymi poprzez opuszczenie flagi narodowej, tego symbolu polskości do połowy, no, żal po stracie kogoś wyjątkowego. My to przeżywaliśmy wspólnie w roku 2010, tak bardzo mocno i tak bardzo silnie w momencie katastrofy i rozbicia się samolotu w lesie pod Smoleńskiem. Wówczas te flagi, myślę, że wszyscy Polacy doskonale to pamiętają, zostały opuszczone do połowy masztu jako symbol wyjątkowej straty, jaką Polska doznała właśnie w tej katastrofie, do której doszło w roku 2010.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszych kulisach historii był pan dr Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję.